uchwały PU 1324/18 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane. Projekt przedstawi pani dyrektor Iwona Maćkowiak. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt tej uchwały, który Państwu dzisiaj przedstawiamy, zawiera zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części przy ulicy Święty Marcin. Tam jest dołączona mapka w załączniku. Jest to od ulicy Gwarnej, cały ciąg budynków od ulicy Gwarnej do ulicy Ratajczaka, takich, w których wykonano prace budowlane. I zrealizowany musi być co najmniej, ja o tych pracach budowlanych jeszcze powiem, bo one są wymienione w załączniku do tej uchwały, ale co najmniej musi być wykonany remont elewacji. Chodzi też o takie budynki, które dotyczą tylko takich budynków, w których jest realizowana funkcja biurowa, handlowa, hotelowa, gastronomiczna albo mieszane, ale też tylko z tych wymienionych. Remont musi być rozpoczęty i ukończony po dniu 1 stycznia 2016 roku. I to zwolnienie dotyczy tylko oczywiście tych prac, które przebiegały zgodnie z całym procesem budowlanym, miały wszystkie stosowne pozwolenia, uzgodnienia, również oczywiście uzgodnienia konserwatorskie z Miejskim Konserwatorem Zabytków, jako że przecież ten całe centrum miasta Poznania jest tym zespołem urbanistyczno-architektonicznym, który tych uzgodnień potrzebuje, więc to oczywiście tylko prace właśnie wykonane w tym trybie. Oczywiście ze zwolnienia można korzystać od 1 stycznia roku kolejnego, tak jak w tych wszystkich uchwałach, których też takie zapisy mamy, czyli jeżeli się wykona ten remont, się go zakończy, to od 1 stycznia roku następnego można z takiego zwolnienia skorzystać. Jest to uchwała, która mówi też o 5 latach obowiązywania, czyli od tego momentu rozpoczęcia korzystania to jest 5 lat. I do 50% kosztów poniesionych na te prace budowlane. Te koszty też wymieniamy, jakie to są koszty. To są wszystkie koszty związane z budową, również te koszty prac konserwatorskich, wszystkich usług budowlanych, projektowych, tak jak w tej uchwale elewacyjnej, którą jeszcze Państwu przypomnę. Oczywiście jeżeli to jest przedsiębiorca, który będzie korzystał z tej pomocy, to jest w ramach pomocy de minimis, czyli pomocy do 200 tysięcy euro i cały reżim pomocy de minimis i pomocy publicznej, czyli stosowne oświadczenia, które są konieczne do złożenia tutaj i wraz z deklaracją oczywiście też się składa taką deklarację woli do przystąpienia do tej uchwały. Utrata natomiast prawa do zwolnienia nastąpi wtedy, kiedy są na przykład zaległości wystąpią i tak też jak już mamy zapisy w innych uchwałach pomocowych, jeżeli pierwszy raz podatnik dopuści do tych zaległości, to jest to na 12 miesięcy, jeżeli już kolejny raz pojawią się zaległości, no to już z tego zwolnienia niestety nie będzie mógł korzystać. Przypomnę Państwu, że mamy tych uchwał, aha, jeszcze uchwała, to jest, co jest ważne, uchwała była w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie wniósł sprzeciwu do żadnych zapisów uchwały, nie dopatrując się żadnej niezgodności z prawem. Łącznie wszystkie uchwały, z których nasi podatnicy w mieście mogą korzystać, to w 2017 roku 7,5 miliona ubytku dla dochodów budżetu miasta Poznania. Jeszcze wracając właśnie do tego załącznika, o jakich robotach budowlanych mówimy. Są to remonty wszystkich zewnętrznych ścian budynku, remonty, modernizacja przyłączy, fundamentów, remont, modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku, następnie przebudowa układu funkcjonalnego całego budynku, remont, modernizacja instalacji, w tym instalacji gazowych oraz oczywiście wykonanie nowych instalacji, które są wykorzystywane przez alternatywne źródła energii. Też wczoraj na Komisji Budżetu może tak nie do końca wyjaśniłam podobieństwa tej proponowanej uchwały z uchwałą, która już, z uchwałami, które obowiązują w zakresie remontu elewacji, czyli dla tych podatników, którzy wyremontowali elewację, i takie uchwały mamy trzy. W 2010 roku pierwsza, później w 2012 i 2014. I żeby tu skorzystać z tej uchwały, która również korzystają z niej podatnicy, którzy mają swoje nieruchomości i są ich właścicielami na Świętym Marcinie, bo w tym momencie mówimy o nieruchomościach, które albo są wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, albo też są zlokalizowane no, na terenie jednostek pomocniczych, więc tu mówimy o Starym Mieście, więc również tacy podatnicy, którzy wykonają remont elewacji i tam nawet nie 5 lat, tylko 10 lat można korzystać w przypadku budynków, które są wybudowane przed 1 stycznia 1965 rokiem i jeżeli jest tam realizowana w 60% funkcja mieszkalna i oczywiście cały proces też się odbywa zgodnie z prawem, wszystkie prace konserwatorskie są prowadzone, to wówczas też tacy podatnicy mogą korzystać z remontu, z tej ulgi z okazji przeprowadzonego remontu elewacji i korzystają, bo jeśli chodzi o tą uchwałę elewacyjną, którą już mamy w zasadzie 8 rok, to łącznie 66 budynków skorzystało z tego zwolnienia, a kwota przez te 8 lat, 7 lat w zasadzie do końca grudnia zeszłego roku, to jest 1 429 000 zł. I również kilka nieruchomości na Świętym Marcinie, no, naprzeciw domów Alfa, o których mowa w tej uchwale, korzysta, bo na przykład nieruchomość na Świętym Marcinie 61, nieruchomość na Świętym Marcinie 35, też skorzystało, Święty Marcin 11, to są też nieruchomości z tych 66 wyremontowanych, które korzystały ze zwolnienia no, z podatku od nieruchomości w wyniku tego, że ta elewacja została odnowiona, a jako, że ten ciąg domów od Ratajczaka do Gwarnej, właśnie po tej stronie, gdzie dawne domy Alfa funkcjonowały, nie mógł korzystać z tej uchwały, gdyż są one wybudowane później, a nie przed 1 stycznia 65, to po prostu zależy nam na tym, żeby ten teren znacznie lepiej wyglądał i ta przestrzeń w wyniku teraz, zwłaszcza tych prac, które są prowadzone na Świętym Marcinie, uległa polepszeniu i żeby ta przestrzeń wyglądała zdecydowanie korzystniej, to dlatego właśnie ta uchwała dedykowana tej części nieruchomości, która dotąd no, nie mogła z tego zwolnienia korzystać, mimo że to zwolnienie było, no i jak widać jest to zwolnienie w zasadzie, z którego największa ilość podatników korzysta. No bo tak jak powiedziałam, przez okres obowiązywania uchwały jest to 66 nieruchomości, podatników znacznie więcej, bo są współwłasności, ale 66 nieruchomości wyremontowanych, które korzystało z tego zwolnienia. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Dziękuję. Komisja Budżetu głosowała 3 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący, czyli opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Artur Różański w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Widzę, że dyskusja na Komisji Budżetu się przydaje, bo jednak pani dyrektor dzisiaj znacznie, że tak powiem, obszerniej przedstawiła uchwałę i uzasadniła. I powiedzmy sobie tak, to pokazuje, że można by dojść do pewnego zbliżenia stanowisk, wystarczy tylko odrobina dobrej woli. Powiem w ten sposób. Budzi moją wątpliwość takie celowe adresowanie wsparcia do pewnej grupy, ale powiedzmy tak, że ponieważ faktycznie był precedens, że adresowaliśmy to do strefy objętej ochroną konserwatorską, no to można uznać, że jest precedens i ten remont ulicy Święty Marcin jest takim precedensem, który to uzasadnia. Tu jestem gotów. Mam wątpliwości, ale jestem gotów z tym, z pewnymi wątpliwościami, a jednak taki tok rozumowania przyjąć. Również można dyskutować, w moim przekonaniu znacznie korzystniej dla miasta byłoby, gdyby warunkiem uzyskania tego wsparcia w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości była nie sam remont elewacji, ale również termomodernizacja. Ja zrozumiem argumenty, które wczoraj padały na komisji, że termomodernizacja jest trudniejsza, droższa, no ale jednak skutek byłby uzyskany dużo lepszy, a szansa na to, że ktoś zrobi termomodernizację, jeżeli przedtem zrobi sam remont elewacji, jest zerowa, no po prostu nie zrobi. Jak już zrobi elewację, to termomodernizacji najprawdopodobniej nie zrobi przez następne kilkadziesiąt lat, a w tym miejscu by się przydało. Natomiast niezależnie od tego, co powiedziała pani dyrektor, że niektóre z kamienic po drugiej stronie ulicy Świętego Marcina miały możliwość skorzystania z poprzedniej uchwały, znacznie czytelniej byłoby, jeżeli uzasadnieniem jest remont ulicy Święty Marcin, aby tą uchwałą były objęte zarówno działki po lewej stronie Świętego Marcina, jak i po prawej Świętego Marcina. Inaczej, nawet jeżeli tak jest, że niektóre z tych kamienic po drugiej stronie mogły skorzystać, no co najmniej może powstać wrażenie, w moim przekonaniu uprawnione, że głęboko faworyzujemy jedną część, dość specyficzną, bo powiedzmy sobie uczciwie, mówimy tutaj o podmiotach, które w jakiś tam ten czy inny sposób, być może to są już nabywcy, ale które uwłaszczyły się na majątku państwowym, tak? Bo ta cała lewa strona to były przedsiębiorstwa państwowe i w różny sposób były te nieruchomości przejmowane. I teraz oto mamy taką sytuację, że mamy uchwałę, która mówi z grubsza maksymalnie możemy dać 500 000 rocznie tym, którzy się uwłaszczyli na majątku państwowym lub ten majątek od takich podmiotów kupili, a po drugiej stronie, gdzie mamy zarówno nieruchomości prywatne, jak i miejskie, nie dajemy im tej możliwości. Ja rozumiem z tego uzasadnienia, które przedstawiła pani dyrektor, że tam pewne możliwości były, ale zapis uchwały, gdyby był czytelny, czyli na odcinku remontu po lewej i po prawej stronie rządzi ta sama reguła, byłby jasny. Bo jeżeli ja nie jestem w tej chwili w stanie sprawdzić, jeżeli po prawej, patrząc od kaponiery, stronie Świętego Marcina jest nieruchomość, która powstała po 60 roku i nie może skorzystać z tego dofinansowania, bo właśnie nie jest objęta ochroną konserwatorską, no to mamy znowu klasyczną nierównoprawność podmiotu, czyli wspomagamy te po lewej, bo je widzimy i są wyższe, a nie wspomagamy tych po prawej, bo nie zauważyliśmy. Ja nie wiem, czy tak jest, ale znacznie czytelniej by było, gdyby obie strony zostały potraktowane równie i wtedy taka uchwała mogłaby być bez problemów przyjęta, mimo tych wątpliwości, które osobiście mam co do takiej celowej pomocy, ale rozumiem, był precedens. Więc nie bardzo rozumiem, dlaczego jeżeli tak jest, jak pani dyrektor mówi, że po prawej stronie też można skorzystać, dlaczego po prostu nie wymienić działek i po lewej, i po prawej stronie, wtedy nie budziłoby to wątpliwości, a w tej chwili ze względu na te wątpliwości Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie będzie mógł poprzeć tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska w imieniu Klubu Radnych swoim własnym już, czyli debata indywidualna. Pani radna Kretkowska.
Ja odebrałam wczoraj kilka telefonów od właścicieli nieruchomości na Starym Mieście, którzy podejrzewali jakieś tutaj niecne zamiary w tej uchwale faworyzowania jakichś tam wybrane osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ja mitygowałam te opinie i tłumaczyłam, czego rzecz dotyczy, mając podobną refleksję do tej, którą przed chwilą wyraził pan Artur Różański. Ale też nie pierwszy raz zetknęłam się z tym, że właściciele nieruchomości zabytkowych w Poznaniu, bo ich te uchwały cytowane przez panią dyrektor dotyczą, ich po prostu nie znają, bo to, że 66 nieruchomości skorzystało z tej możliwości, to jest mało, jak na tyle lat obowiązywania tej uchwały. A zwolnienie z tego podatku jest uszczerbkiem dla dochodów miasta, ale wartym poniesienia, ponieważ miasto zyskuje więcej niż traci. No i zresztą taka jest intencja tych uchwał i wydaje mi się, że powinniśmy jako samorząd dotrzeć, zapromować po prostu tą możliwość wśród mieszkańców czy właścicieli, czy tam współwłaścicieli nieruchomości, żeby więcej kamienic skorzystało i więcej kamienic miało te elewacje odnowione. bo ewidentne jest dla mnie to, że wielu, co jest dziwne, może się wydawać dziwne, może wynika to z takiej zakorzenionej w Polakach nieufności do władzy, że po prostu ludzie o tym nie wiedzą zwyczajnie i zbyt rzadko z tego korzystają. Też spotkałam się wczoraj z opiniami, tam ktoś mi mówił, że to zwolnienie jest tylko, dotyczy tylko tych 60% podatku wynikających z 60% mieszkań. Ja tłumaczyłam, że jest inaczej, no ale ewidentnie nie ma dobrej informacji i warto byłoby wydać parę groszy na to, żeby właściciel nieruchomości w Poznaniu doinformować, że mogą z tego korzystać, bo chcielibyśmy, żeby więcej elewacji w Poznaniu, nie tylko w Śródmieściu, wypiękniało. Jeśli chodzi o Alfę, tutaj te domy Alfy, to jest moim zdaniem dobra decyzja. Tylko zadawano mi wczoraj pytanie, które chciałam zadać w związku z tym panu prezydentowi czy panu wiceprezydentowi Wiśniewskiemu. Co będzie, jak jakaś inna nieruchomość wybudowana po 61 roku w innej lokalizacji też będzie chciała wydać sporą kwotę na kosztowny remont, kosztownej elewacji, no bo te Alfy są potwornie kosztowne, ten remont. Czy wtedy też miasto punktowo zaadresuje taką możliwość? Bo takie mi zadano pytanie i w związku z tym je powtarzam. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. No, ta uchwała jest kontynuacją pewnych działań, które zostały już kilka lat temu podjęte, jest rozszerzeniem i nie jest jakby mechanizm działania nie jest zupełną nowością. Te elementy, które mogą budzić wątpliwości, to jest de facto ten rok powstania, to co odróżnia tą uchwałę od tych zasad, które do tej pory obowiązywały, to jest rok powstania budynku, to jest kwestia tego udziału funkcji mieszkaniowej i wreszcie w jakimś sensie punktowy charakter. Ale wydaje mi się, że wszystkie te trzy elementy jak najbardziej się bronią i podejrzewam, że w kolejnych latach będziemy w jakiś sposób jeszcze te zasady zmieniać, czy właśnie rozszerzać, bo proszę zobaczyć, że jeśli chodzi o ten rok 65, on został wprowadzony na początku i pewnie słusznie po to, żeby być może skoncentrować na początek te wysiłki przy tych budynkach starszych. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest pula przede wszystkim dla tych budynków, które mają indywidualny wpis do rejestru zabytków, bo one mogą dostać pulę w ogóle dotacji z konserwatorskich. Tu mówimy o budynkach, które same w sobie nie są wpisane do rejestru zabytków, natomiast leżą na obszarze, który jest cenny, który to obszar właściwie ma ten tak zwany urbanistyczny wpis do rejestru i jakby z tego punktu widzenia to nie tyle finansujemy tu budynki ze względu na ich wartość architektoniczną, historyczną, co raczej ze względu na to, że są w ważnym obszarze i że jeżeli będą w jakiś sposób zaniedbane, to one szpecą czy psują to, co jest cenną wartością urbanistyczną, historyczną właśnie jako cały układ najstarszych dzielnic czy tych dzielnic XIX i wczesno XX-wiecznych miasta. Dlatego myślę, że prędzej czy później tą granicę z 65 roku pewnie powinniśmy przesunąć na rok, nie wiem, powiedzmy na razie 90, na całość tego obszaru. Zaczynamy od obszaru przy ulicy Święty Marcin, od tego zespołu Alfy, dlatego że to jest w pewnym sensie początek tego procesu. Jest to skoncentrowanie terytorialne jest nieprzypadkowe, bo równolegle przecież robimy kompleksową przebudowę całej przestrzeni publicznej centrum miasta, szczególnie właśnie zaczynamy od Świętego Marcina. I rozpoczęcie tego procesu wspierania także przez zwolnienie z podatku od nieruchomości od tego kompleksu no, dominującego nad tą ulicą, a jednocześnie w dużej części zaniedbanego, wskazywanego jako taka bardzo szpecąca w tej chwili część przestrzeni w tym miejscu, to jest słuszne działanie, tak? Być może w przyszłości inne tego typu obiekty też powinny się na takie zwolnienie kwalifikować. I trzecia rzecz, w tej podstawowej uchwale jest ten przepis o udziale funkcji mieszkaniowej. On jest dlatego, żeby tą funkcję mieszkaniową w pewnym sensie chronić, żeby jakby nie prowokować sytuacji, w których po to, żeby skorzystać z tej ulgi, z tego zwolnienia, nawet w większym zakresie, żeby właściciele się nie pozbywali tej funkcji mieszkaniowej, wręcz odwrotnie, żeby skorzystać z tego zwolnienia, oni tą funkcję mieszkaniową muszą chronić. Więc sens tego uregulowania w tej uchwale, powiedzmy ogólnej, jest zrozumiały. Natomiast w przypadku budynków, które nigdy tej funkcji mieszkalnej nie miały, które od początku były budynkami usługowymi, no on byłby sztuczny, gdybyśmy go także w tym momencie wprowadzili. I stąd uważam to odejście w tym przypadku za uzasadnione. Tych różnic jest więcej. Na tej uchwale ogólnej można to bodajże przez 10 lat rozliczać, tutaj przez 5. Ten czasowy charakter tej uchwały, taki mobilizujący do tego, żeby ten remont tego zespołu przyspieszyć i zrobić w miarę równolegle z tymi działaniami, które prowadzi miasto, też ma bardzo sensowny charakter. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, tak? Bo to zwolnienie potencjalne z podatku od nieruchomości to jest tylko jeden z czynników, wcale być może nie najważniejszy, który zadecyduje o tym, czy właściciele realnie te działania podejmą. Ale z tych wszystkich ograniczonych instrumentów, które miasto posiada, żeby takie działania w jakiś sposób stymulować czy do nich zachęcać, no, to wydaje się taki instrument na póki co najbardziej dostępny i najciekawszy. Jeżeli nawet jedna z tych wież dzięki tej uchwale zostanie szybciej wyremontowana, na pewno warto taką uchwałę podjąć. Dziękuję.
Dziękuję. Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Panie prezydencie, jedno pytanie, czy dwa pytania, może mimo mojej uwagi, ale jak miasto szacuje potencjalne skutki finansowe tej uchwały? Czy mamy szacunek, oczywiście zakładając wariant maksymalny, że korzystają z tego wszyscy? I drugie pytanie, tuż bardziej do pana prezydenta w tym miejscu. Czy państwo realizowaliście także poszerzenie tego zwolnienia o odcinek Świętego Marcina do Alei Marcinkowskiego? Bo ja myślę, że trzeba myśleć kompleksowo o całym Świętym Marcinie, przynajmniej o odcinku do Alei Marcinkowskiego. Zgadzam się z uwagą koncentracji działań, ale powiem tak, remont nawierzchni, czyli posadzki ulicy Chodnika, jednak dobrze jak następuje po remoncie elewacji w tej sekwencji. Jeśli my myślimy o całości Świętego Marcina, to może warto już w tym momencie uruchomić instrument zachęcający właśnie nieruchomości do przygotowania się i przeprowadzenia renowacji, elewacji w tej dalszej części Świętego Marcina. Tam też takie potrzeby są, a to jest jedna ulica, to jest jedna całość. Więc powiem, czy to rozważano, czy analizowano skutki finansowe tego rozszerzenia i czy nie warto już o tym myśleć, zanim podejmie się prace dotyczące samej posadzki ulicy. Dziękuję.
Dziękuję. I pan prezydent Wiśniewski.
Przepraszam, to jestem Może na początku odpowiedź na pytanie pana radnego Kajzera. Pani dyrektor, bardzo proszę.
To te skutki finansowe. Dzisiaj te domy Alfa dają 540 tysięcy budżetowi miasta rocznie, więc gdyby faktycznie wszyscy w jednym czasie skorzystali, to by był taki skutek dla budżetu. Ale wiem, że ta uchwała mówi o tym, że po zakończeniu remontu to zwolnienie następuje od 1 stycznia roku kolejnego. Więc tak naprawdę myślę, że w tych 5 latach to prawdopodobnie nie wystąpi w jednym roku, ale dzisiaj domy Alfa 540 tysięcy, cały ten ciąg budynków tyle przysparza dochodów budżetowi miasta Poznania.
Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący, kontynuując wszystkim, część argumentów tutaj przedstawił już Pan Radny Łukasz Mikuła, ale może podsumowując troszeczkę. Struktura własności budynków ALF. Warto o tym powiedzieć, ponieważ czasami nie wszyscy o tym wiedzieli, pytając również nas jako miasto i to od wielu, wielu lat, co z ALFami. Otóż ALFy mają strukturę mieszaną własności. Są to obiekty zarówno charakterze prywatnym, jak i też państwowym. Idąc od lewej strony, patrząc na przykład, stojąc frontem do budynków ALF, patrząc od ulicy Gwarnej, pierwszy obiekt jest własnością kilku podmiotów, w tym publicznych. Jednym z nich jest Sąd Okręgowy, jest Generalna Dyrekcja Dróg Autostrad i są podmioty prywatne. Drugi obiekt dawnego miasto projektu jest obiektem prywatnym, niedawno nabytym, w którym ma być przeprowadzony remont, modernizacja, ma tam powstać akademik. Takie są przynajmniej zamiary inwestora. Trzeci budynek, ten pośrodkowy, jest własnością Banku Państwowego, PKO SA. Czwarty obiekt jest własnością państwowego kursu i piąty obiekt, czyli ten skrajny po prawej stronie z kolei ulicy Ratajczaka, w którym teraz powstaje hotel, jest własnością spółdzielni spożywców i podmiotu prywatnego. Tak więc jest to mieszana struktura własności, nie ma tam żadnego udziału miasta, nad czym ubolewam troszeczkę, ale no to są fakty historyczne. W każdym razie musieliśmy się trochę też przebić do świadomości, bo często byliśmy indagowani, czemu miasto nie remontuje budynków ALF. Stąd też, kiedy przystępowaliśmy do modernizacji ulicy Święty Marcin, pojawił się również postulat ze strony właścicieli, także podczas konsultacji społecznych tych budynków, że chcieliby się też włączyć w modernizację tych obiektów, ale nie mogą skorzystać z istniejącej od kilku lat uchwały, o której mówił też pan radny Mikuła, która de facto dawała takie uprawnienia wszystkim właścicielom nieruchomości na ulicy Święty Marcin, daje do dzisiaj. Tak się składa, tutaj też jakby nawiązania do wypowiedzi pana radnego Różańskiego, że akurat wszystkie budynki na ulicy Święty Marcin poza Alfami, nie liczę oczywiście nowego budynku Akademii Muzycznej, znaczy tej auli, są budynkami, które powstały przed rokiem 65. Bo praktycznie cały ciąg kamienic, chociażby vis-a-vis ALF, to są obiekty powstałe przed rokiem 65. Nawet się upewniałem, słynny budynek telewizorów, który jest po tej stronie, powstał w roku 1960, a więc to są obiekty, których właściciele mogą korzystać ze zwolnień z podatku nieruchomości już od kilku lat. Tak samo obiekty w dalszym ciągu ulicy Święty Marcin, to też nawiązano do pytania pana radnego Kajzera, czyli pomiędzy ulicą Ratajczaka a aleją Marcinkowskiego. I naszym celem rzeczywiście w tej uchwale jest, jakby w naszym interesie poniekąd jako miasta, jest to, że skoro inwestujemy w przestrzeń publiczną, ta ulica będzie wyglądała zupełnie inaczej, można było również zachęcić właścicieli nieruchomości do remontu budynków ALF, które są przykładem modernizmu. Oczywiście one są różnie oceniane, jedni są zwolennikami tej architektury, inni krytykami, ale tak czy owak stoją w tym miejscu, nie przedstawiają w sporej części najlepszego wizerunkowo świadectwa. Jak one mogą wyglądać, wystarczy właśnie spojrzeć na elewację chociażby budynku KRUS-u czy właśnie powstającego hotelu, a na pewno myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby te obiekty również budowały pewien wizerunek miasta i stąd też ta propozycja. Ona jest propozycją, która dotyczy konkretnych tych nieruchomości, ponieważ one nie były objęte dotychczasowymi zwolnieniami. Także tutaj jakby nikogo nie dyskryminujemy po jednej czy po drugiej stronie ulicy, ponieważ pozostali właściciele z takiego zwolnienia mogą korzystać i tam w istocie też jest tak to, o czym mówił też pan radny Łukasz Mikuła, mówię o uchwale, która ma swoją już 8-letnią historię, gdzie w sporej części też chronimy, czy przede wszystkim też chronimy funkcje mieszkaniowe, na których nam również bardzo zależy. Te obiekty, budynki ALF, one nigdy nie były budowane z myślą o funkcjach mieszkaniowych sensu stricte, więc takowymi się nie staną, poza ewentualnie funkcjami hotelowymi czy akademikowymi. Natomiast niewątpliwie idąc dalej, będziemy rozważać w przyszłości, ponieważ projekt centrum jest etapowy, aby przy okazji innych części tego kwartału, jeśli pojawią się, czy będą się pojawiały takie przypadki, że mówilibyśmy o obiektach, które wykraczają w sensie historii swojego powstania po rok 65, czy z takich narzędzi również nie skorzystać. Być może na przykład również w przyszłości warto zastanowić się, czy dla konkretnych obszarów nawet nie wprowadzić jakichś modyfikacji, jeśli państwo radni oczywiście będą na to też zgodni, tej uchwały tej, która obowiązuje od lat 8. Na przykład w przyszłym roku, pod koniec 19 roku zamierzamy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, przystąpić do modernizacji płyty Starego Rynku. Być może to będzie moment do takiej refleksji, zastanowienia się, czy nie powiązać tego projektu, tej przebudowy właśnie z jakąś nawet modyfikacją istniejących warunków, na których mogą dzisiaj ci właściciele również dzisiaj ubiegać się o jakieś zwolnienia. To jest do dyskusji oczywiście. Druga kwestia to są oczywiście sprawy dotyczące tego, że my nie jesteśmy jako miasto w stanie oczywiście finansować remontów budynków ALF, więc to zwolnienie jest jedynym, na określonych zasadach oczywiście prawnych, jedyną formą dopuszczalną takiej pomocy, której możemy w pewnym sensie udzielić. Ja się cieszę, tu nawiązując do też wypowiedzi pani radnej Kretkowskiej, że to już jest 60 budynków, bo pamiętam, że początki były bardzo trudne. W pierwszych 2-3 latach latem było kilka tylko takich podmiotów, ale udało się promować tę uchwałę. Też pamiętajmy, że proces remontu kamienicy nie jest też procesem też z drugiej strony takim błahym, bo wymaga jednak przygotowania. To jest też kwestia dokumentacji konserwatorskiej, projektowej i z pewnością jest to też coś, co wymaga czasu. Jeszcze jedna kwestia, chcę też powiedzieć o jednej kwestii, że pomijając fakt, że jakby na ulicy Święty Marcin na całej długości nie ma dzisiaj właściciela nieruchomości, który by nie mógł korzystać ze zwolnień z podatku nieruchomości, jeśli chciałby przeprowadzić remont elewacji budynku, to też oprócz tego przypomnę Państwu, że dzięki tutaj Państwa zgodzie na wniosek Pana Prezydenta Jaśkowiaka został też przyjęty projekt uchwały, który obowiązuje, który również dotyczy ulicy Święty Marcin, który preferuje także właścicieli nieruchomości ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej w tych obiektach. W szczególności mam tu na myśli działalność, która promuje rzemiosło, która promuje zanikające zawody, która promuje też formy handlu czy usług, który jest bliski mieszkańcom, niekoniecznie ten związany z alkoholem, o czym też była mowa w innej części spotkania. Jeszcze na zakończenie prosiłbym może panią konserwator o jedną kwestię jeszcze wyjaśnienia odnośnie tej kwestii, którą podnosił pan radny Różański, odnośnie tych termomodernizacji, remont elewacji, bo to są też bardzo ważne elementy.
Panie Przewodniczący, jeszcze tylko tak uściślając moją wczorajszą wypowiedź, zapis dotyczący w projekcie uchwały dotyczący remontu czy renowacji elewacji absolutnie nie wyklucza jej termomodernizacji. Także jest to możliwe, na pewno jest to trudne, ale absolutnie jest to tak pojemny zapis dotyczący remontu, renowacji, że o wykluczeniu termomodernizacji nie ma mowy. Dziękuję.
Dobrze, pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
To znaczy, już kończąc temat termomodernizacji, ja wiem, że nie wyklucza. Problem polega na tym, że przeprowadzenie remontu elewacji wyklucza późniejszą termomodernizację przez kilkadziesiąt lat. No to jest dość oczywiste, nikt nie będzie zrywał elewacji po to, żeby ocieplić czy zaizolować budynek, co w wypadku budynków alfy wydaje mi się niezbędne. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, jak tam będzie funkcjonował akademik, bo to raczej będzie piekarnik, a nie akademik, więc ale okej, no taka jest wola władzy. Panie Prezydencie, ja poproszę tylko jedną deklarację do protokołu, bo faktycznie gdyby wczoraj padła ta informacja, że wszyscy po przeciwnej stronie mogą skorzystać z dobrodziejstw poprzedniej uchwały, no to sytuacja byłaby dużo jaśniejsza. W związku z tym poproszę o pana słowną deklarację do protokołu, że na długości obowiązywania tej uchwały po lewej stronie Świętego Marcina od Ronda Kaponiera, po prawej stronie wszyscy mogą skorzystać z dobrodziejstw poprzedniej uchwały i też ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości. Wszystkie nieruchomości.
Pan radny Tomasz Kajzer.
Ja też trochę w podobnym duchu. Widzicie, rozumiałem pana wypowiedź w ten sposób, że odcinek od Ratajczaka do Alei Marcinkowskiego, tamte nieruchomości są wszystkie przed 65 rokiem i jakby nie ma potrzeby dodatkowego instrumentu. Pytanie, czy pana dobrze zrozumiałem. I druga taka sugestia. Kiedy myślimy o rozszerzeniu tego zakresu, to myślę, że podstawowe jedno pytanie, tak naprawdę, jakie są skutki finansowe? Może warto już teraz taką analizę przygotować, bo jak pan słusznie zauważył, pomiędzy uchwałą o zwolnieniu, a skorzystaniem z tej uchwały jest dusza zwłoka. Ktoś musi się przygotować, zebrać środki finansowe i tak dalej. A więc jeżeli chcemy uzyskać efekty na ulicach w centrum Poznania i na Święty Marcin, a jak pan słusznie zauważył, warto myśleć kompleksowo, to musimy te działania podejmować z dużym wyprzedzeniem. W związku z tym może warto już teraz rozpocząć taką dyskusję, ale podstawą tej dyskusji musiało być przygotowanie informacji, jakie są skutki finansowe wejścia na ulicę Ratajczaka, wejścia na inne ulice w tym obszarze ścisłego śródmieścia miasta Poznań pomiędzy Kaponierą a Stałym Brinkiem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Wiśniewski.
Oczywiście, że w ogóle takie analizy są niezbędne, dlatego że mimo wszystko są to też uszczuplenia w dochodach miasta. Wartości oczywiście, które są płyną z remontu obiektów, zwłaszcza tych, gdzie są funkcje mieszkalne, są oczywiście takimi, które dają ten dodatkowy atut dla miasta, to o czym też mówiła pani radna Kretkowska, ale oczywiście takie analizy finansowe zawsze będziemy robić, one muszą być obecne. Stąd też przymierzając się w ogóle do tej propozycji projektu uchwały, który powstawał tak naprawdę już od jesieni zeszłego roku, bo wiadomo, że musieliśmy ten projekt uchwały również przedłożyć do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Takie wyliczenia finansowe przygotowaliśmy, też przygotowały służby pani skarbnik, tak żeby też mniej więcej orientować się, o jakim możliwym uszczupleniu możemy mówić. I oczywiście, jeśli będziemy korzystać z jakichś modyfikowanych w przyszłości narzędzi, to również przedstawiając takie propozycje państwu radnym, takie na początek na własny użytek, rzecz jasna, żeby w ogóle wiedzieć, czy to ma sens, czy to się da bronić, czy to się broni też od strony finansowej, ale również dla państwa będziemy przygotowywać. Odpowiadając z kolei jeszcze na pytanie pana radnego Różańskiego, to ostatnie. Ta uchwała, która obowiązuje od roku 2010, która jest modyfikowana co jakiś czas ze względu chociażby na zmianę przepisów podatkowych, obejmuje całe Stare Miasto, Jeżyce, Łazarz, Wildę, Śródkę oraz Sołacz. I z podatku i z tego zwolnienia mogą ubiegać się te obiekty, które powstały przed rokiem 1965, w których jest co najmniej realizowana 60% funkcja mieszkalna. Co to oznacza? Że na przykład budynek Poczty Polskiej, który jest położony przy ulicy Święty Marcin, powstał oczywiście przed rokiem 65, ale no jeśli chodzi o, nie ma tam funkcji mieszkalnych oczywiście i remontowany on nie jest, tak, czy nie będzie tak, no nie jest to obiekt, na który oczywiście pod tą uchwałę podchodzi, dlatego że tak jak powiedział też pan radny Łukasz Mikuła, nam bardzo mocno zależało na tym, żeby w Śródmieściu starać się preferować funkcje mieszkalne i oczywiście takie funkcje preferować i utrzymywać. Mamy budynek też naszego miejskiego zamku oczywiście, który też powstał przed rokiem 65, który wiadomo, że też nie ma funkcji mieszkalnych. Jest oczywiście poddawany remontowi, renowacji. Mamy na to też dofinansowanie unijne. Pozostałe obiekty, które są na ulicy Święty Marcin, jeżeli spełniają te kryteria tej uchwały, gdzie jest możliwość, jest utrzymywana funkcja mieszkaniowa, mają taką opcję, żeby się o takie zwolnienie z podatku nieruchomości ubiegać.
Dziękuję. Pan radny Różański.
No i jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, no czyli jednak okazuje się, że nie wszyscy, bo jednak w wypadku Alfy odstąpiliśmy od tej funkcji mieszkaniowej. Jak wymienił pan właścicieli, no to zamierzamy wesprzeć no generalnie niebiedne podmioty, no bo trudno mi uznać, pochylić się nad ciężkim losem banku PKO czy też KRUS-u, tak? A jednak widać, że po tej stronie odeszliśmy od tego wymogu funkcji mieszkaniowej, a po drugiej stronie potraktowaliśmy nierówno i tam, gdzie ta funkcja mieszkaniowa nie jest zachowana, nie ma takiej możliwości. Czyli jednak mamy tu do czynienia z nierównością podmiotów. No niestety sam pan to w tej chwili potwierdził.
Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Nie chciałbym się wdawać z panem radnym w polemikę, tak, dlatego że tutaj moim zdaniem o żadnej nierówności nie mówimy. Mówimy o obiektach, które z definicji nie były mieszkalnymi, mieszkalnymi nie będą, tak, i z tej uchwały korzystać nie mogą. No oczywiście możemy zostawić te podmioty również publiczne i ja nie oceniam ich kondycji, bo to jakby nie jest moja, nasz cel. Tak powiedziałem, są tam podmioty też publiczne, państwowe, są również podmioty prywatne. Jeżeli zależy na tym, żeby te obiekty się zmieniły, to myślę, że warto nad takim rozwiązaniem się zastanowić. Stąd też, tak jak powiedziałem, podczas konsultacji społecznych w roku ubiegłym właściciele tych nieruchomości zwracali uwagę na ten problem, że oni są w tym momencie pominięci, a funkcji mieszkalnych tam z pewnością prowadzić nie będą. Co więcej, z uwagi na powstanie też tego budynku, powstanie tego całego kompleksu budynków, albo trzeba na niego patrzeć w sposób łączny, spójny, no też nie kwalifikują się. Pozostałe obiekty, jak powiedziałem, na Świętym Marcinie, które z definicji mają funkcje mieszkalne w 60% bądź większe, no nie mają tego problemu oczywiście i mogły i mogą korzystać z tego zwolnienia z podatku nieruchomości. Nie zależy nam na tym, żeby obiekty mieszkalne, które takie funkcje dzisiaj pełnią, stawały się, mówię o obiektach mieszkalnych, stawały się obiektami pozbawionymi mieszkańców. Stąd też ta ochrona funkcji mieszkaniowych. Tutaj z kolei takich funkcji mieszkalnych sensu stricte nie uzyskamy, stąd też byłoby to, tak powiedział pan radny Mikuła, sztuczne. Tak więc ja tutaj takich form, o których pan mówi, dyskryminacyjnych nie znajduję, ponieważ tak powiedziałem, z tych zwolnień mogą korzystać podmioty w sposób właśnie, o których mówiliśmy na samym początku. Chcę też podkreślić o jednej, na jedną rzecz zwrócić uwagę, że UOKiK bardzo mocno zwraca uwagę w ocenianiu tego typu projektów uchwał, czy one dotyczą zwolnień przedmiotowych czy podmiotowych. Bardzo broni tego, żeby były to zwolnienia przedmiotowe, inaczej byśmy też nie mieli w tym zakresie no, opinii pozytywnej, czy też właśnie pozytywnego stanowiska samego UOKiK-u poprzez brak wzniesienia sprzeciwu, bo to jest instytucja, która przestrzega tego typu przepisów. I wydaje się, że to jest rozwiązanie, które tak naprawdę uzupełnia pewną lukę, można powiedzieć przestrzenną, która na tej ulicy Świętym Marcin była, dlatego że, tak powiedziałem, pozostali właściciele z tego tytułu mogli korzystać, tam gdzie oczywiście była prowadzona w 60% funkcja mieszkalna. Podmioty komercyjne, czy też takie, które funkcjonują w Śródmieściu, to była refleksja, która nam towarzyszyła w poprzedniej kadencji jeszcze, kiedy dyskutowaliśmy na temat, uznawaliśmy, mówimy o obiektach, które też funkcjonują z powodzeniem, które nie mają przed sobą takich wyzwań, jak na przykład właściciele Alf, no uznawaliśmy, że są tymi podmiotami, które są w stanie tego typu remonty przeprowadzać sami. Nam bardzo zależało też, żeby poprawiać warunki zamieszkania mieszkańców, żeby właśnie wspierać tych właścicieli, gdzie jest realizowana funkcja mieszkalna. Budynki Alf są koncepcją jedną, spójną architektonicznie i przy okazji tego remontu ulicy Święty Marcin warto byłoby się nad tym pochylić. I stąd też ta propozycja, tak powiedziałem, wyniesiona również z toku konsultacji społecznych. I tak powiedziałem, będziemy również starali się takie narzędzia, jeśli będziemy widzieli też taką potrzebę, bądź też będą takie też sygnały, stosować to przy innych częściach kwartału Śródmieścia, gdzie będą realizowane inwestycje miejskie, gdzie będzie warto wówczas też dodatkowo wzmóc taką energię inwestycyjną po stronie tych właścicieli.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja mimo wszystko odnoszę wrażenie, że będzie to wyrzucony miejski pieniądz w błoto, bo te 500 000 rocznie dla miasta to jest jednak, zwłaszcza kiedy rozpatrujemy wydatki na budowę takiej hali sportowej przy szkole, no to jednak jest spore, są pieniądze. Natomiast, no przepraszam bardzo, no remont jednego bloku to nie jest to kwestia 500 000, 1 000 000, tylko znacznie większych pieniędzy, a więc jeżeli ktoś się zdecyduje na remont, to nie dlatego, że dostanie obniżkę podatku od nieruchomości. On przede wszystkim musi mieć na to pieniądze i przede wszystkim musi mieć chęć, a więc ja myślę, że to są po prostu pieniądze, które my wyrzucimy w błoto, które i jeśli ma być remont, on i tak będzie zrobiony. I nie wierzę, że któryś z tych właścicieli, może jeden jakiś, który do pana prezydenta przyszedł i prosił o tę uchwałę, może dla niego to jest jakaś kwota, natomiast większość, podejrzewam, że to naprawdę nie ma żadnego znaczenia i tym sposobem nie zachęcimy do remontu, a miasto kolejne 500 000 straci i wydaje mi się to zupełnie bezsensowne i niepotrzebne. Te 500 000 mogłoby w mieście załatwić wiele problemów, które są i na które by się to przydało, natomiast na pewno nie zdopinguje właścicieli Alf do remontu, jeśli nie będą mieli odpowiedniej kwoty i pomysłu na te budynki. A jeśli będą mieli odpowiednią kwotę i pomysł na te budynki, to na pewno nie będą się oglądali za tymi groszami, które miasto im chce podarować. Także wydaje mi się, że ta uchwała jest kompletnie bez sensu i jest to po prostu jakbyśmy my jako miasto wrzucili rocznie 500 000 do śmietnika. Kompletnie bez sensu. No jaki jest sens? No panowie, jeśli remont kosztuje 10 milionów, a ja dostanę 100 tysięcy podatku od nieruchomości podarowane, to ja akurat będę się łaszczył na te 100 tysięcy, wydając 10 milionów. No naprawdę, no nie róbmy takich uchwał, które są bezsensowne, a wyrzucają pieniądze.
Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Pan prezydent wspomniał o gmachu poczty jako przykładzie tego, który nie realizuje funkcji mieszkaniowych. Tam obok jest gmach, który zajmuje Filharmonia Poznańska. Jeszcze obok jest gmach, który chyba jest własnością Uniwersytetu Ekonomicznego. ten narożny z Aleją Niepodległości. Jest też tam trochę dalej w stronę już Alfy, po prawej stronie hotel. No a po stronie Alfy jest też i hotel, i budynek Collegium Historicum, które też funkcji mieszkaniowych nie realizują, więc trochę tych nieruchomości niemieszkalnych, które mogłyby być wyremontowane, na tej ulicy znaleźliśmy, stąd te wątpliwości, które podnosiła Komisja Budżetu i Finansów, pan przewodniczący Różański, wydają się zasadne. Dziękuję.
Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja bym chciał się odnieść do wypowiedzi pana radnego Grzesia. Chciałbym przypomnieć, że projekt uchwały, która w idei miała zwalniać inwestorów, właścicieli domów przy remoncie elewacji, wyszła ze strony Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przewodniczący komisji był pan Przemysław Foligowski i wówczas zostało to przyjęte i wówczas nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie podnosił absurdalności różnicy pomiędzy kosztami remontu, a ewentualnymi korzyściami wynikającymi ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Ponieważ pan radny Kręglewski powtórzył to, co wczoraj powiedział na Komisji Budżetu, to ja też powtórzę to, co powiedziałem na Komisji Budżetu. Po pierwsze, tamta uchwała miała inny charakter i dotyczyła obiektów zabytkowych. Po drugie, być może dzięki tego typu działaniom pan radny wtedy Foligowski, a dzisiaj dyrektor Wydziału Oświaty, tak dobrze wkomponował się w waszą ekipę. A po trzecie, ewidentnie w tej chwili już widać, że mamy do czynienia z pomocą adresowaną do kilku konkretnych podmiotów położonych na konkretnych działkach. Natomiast podmioty, które wymienił pan radny Aleksandrowicz, z niewiadomych powodów są od macochy i nie zostaną tą pomocą objęte. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny przewodniczący Michał Grześ.
Po pierwsze, myślę, że elewacja w zabytkowej kamienicy to nie są takie kwoty jak elewacja Alf. To są zupełnie inne pieniądze i tutaj to zwolnienie z podatku od nieruchomości myślę, że coś daje tym mieszkańcom. Po drugie, o ile pamiętam, okrąglak został wyremontowany i zdaje się, że żadnych zniżek w podatku od nieruchomości okrąglakowi nie dawaliśmy, chyba że się mylę, ale pewnie nie. Była taka potrzeba, był biznesplan i został wyremontowany. Natomiast nie wierzę, że ktoś teraz po tej uchwale nagle nie miał zamiaru i nie ma pieniędzy na remont jednej z Alf, a on się dowie, że o kurczę, mogę zaoszczędzić tyle pieniędzy, to ja wpakuję 10 czy 15 milionów w wyremontowanie Alfy. No nie przesadzajmy. Nikt tego nie zrobi, jeśli nie miał tego wcześniej w planie. A jeśli miał w planie, to i tak to zrobi. Natomiast mówię, no może jakiś mały podmiot, który tam ma, nie wiem, z jedno piętro albo dwa, może dla niego będzie to jakaś rekompensata za to, że ten większościowy właściciel zmusi go do remontu. Natomiast mówię, wydaje mi się, że wspomaganie jeszcze takich, jak tutaj zostały wymienione podmioty, jak banki, no to kompletnie bez sensu. Biedne miasto wspomaga ludzi, którzy mogliby to miasto wykupić. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Wiśniewski.
Pan radny Wojciech Kręglewski podjął jakby ten temat tutaj podniesiony przez pana również radnego Grzesia i myślę wyjaśnił w dobry sposób, że idąc tym tropem można by powiedzieć, że nawet tamta uchwała, nad którą pracowaliśmy wspólnie, jeszcze będąc radnymi miasta Poznania, też mogła nie mieć bez sensu, ponieważ remonty elewacji kamienic to nie są też małe pieniądze, to są remonty na poziomie od 300 tysięcy nawet do miliona czy półtora i można powiedzieć, że te zwolnienia z podatku nieruchomości to też nie jest kwota adekwatna do tych kosztów, które ponoszą inwestorzy, ale przecież chodziło nam wszystkim wspólnie o coś innego, żeby pokazać, że miasto Poznań i również tej uchwale jest miastem, które chcę po pierwsze doceniać taki wysiłek prywatnych podmiotów wspólnot mieszkaniowych, właścicieli, ale również podmiotów publicznych, które oczywiście też są właścicielami obiektów, które mają funkcje mieszkaniowe, czy też w części mieszkaniowe, jak i również pokazać, że jesteśmy otwarci jako miasto w formie zachęt do tego typu inicjatyw. No, tego typu politykę prowadzi zarówno państwo polskie od wielu lat w różnych obszarach, tak samo miasto Poznań, żeby też mobilizować i zachęcać. Podmioty, o których budynki z kolei, o których mówił pan radny Aleksandrowicz, jeśli dobrze usłyszałem, przepraszam, bo nie byłem tutaj, nie słyszałem całej odpowiedzi, ale między innymi budynek Uniwersytetu Ekonomicznego, to jest ulica Towarowa, to nie jest ulica, to nie ma adresu ulicy Święty Marcin, także to jest obiekt, który w tym momencie, jeśli byłby przedmiotem takiego, mógłby zwolnienia, to można by było to rozważać przy kolejnym etapie projektu centrum, który przypomnę chcemy rozpocząć na przełomie drugiego i trzeciego kwartału roku 2019, który będzie między innymi przebudowa skrzyżowania Niepodległości Święty Marcin polegająca na budowie prawoskrętu tramwajowego z ulicy Towarowej w Święty Marcin. I między innymi wówczas ten teren również przed budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego także będzie ulegał przebudowie, będą tam również instalowane nowe przystanki tramwajowe, będzie również realizowana zieleń, będzie budowane również nowe przejście dla pieszych, które domknie to skrzyżowanie, bo brakuje dzisiaj przejścia dla pieszych pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym, Akademią Muzyczną, a Uniwersytetem Adama Mickiewicza, ściśle mówiąc Placem Mickiewicza. I ten temat zresztą konsultujemy z uczelniami między innymi a propos już tak na marginesie. Natomiast to jest coś, co będzie mogło być oczywiście przedmiotem rozwiązań, które państwo radni będą mogli też przyjąć, poprzeć. To, o czym mówił też pan radny Kajzer, przy kolejnych etapach projektu centrum. Wydaje mi się, że to jest logiczne, że wiążemy pewne działania z naszymi też inwestycjami. Dzięki temu też na ulicy Święty Marcin właśnie pojawiają się nowe, ciekawe inicjatywy i nie tylko, również na innych ulicach.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że pan prezydent te ceny elewacji w kamienicach podał, gdyby to robił PIM, natomiast tam ludzie robią sami i wyszukują firmy, więc te kwoty są znacznie mniejsze. To są kwoty od 30 tysięcy, a nie od 300 tysięcy, więc myślę, że ceny PIM-u niekoniecznie muszą się przenosić również na prywatnych właścicieli, którzy z tej instytucji nie kojarzą. To taka drobna uwaga, a resztę dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Proszę państwa.